Drodzy, wszystkiemu koniec się przybliża. Rok 2018 też. To, że jest to ostatnie nabożeństwo, to już słyszeliśmy. Ale to nie oznacza, że skoro jest ostatnie, to od następnego wszystko zacznie się od nowa. To, jakimi jesteśmy dzisiaj, co sobą prezentujemy, przejdzie z nami na następne nabożeństwa, na następne nasze spotkania. Od tego, co za nami, nie jesteśmy w stanie się oderwać. Oczywiście możemy starać się zagłuszyć wspomnienia, możemy nowymi wrażeniami, jak gdyby spotęgować przeżywanie teraźniejszości, tej nowej, która przed nami. Możemy swoimi obawami o to, co będzie się działo w przyszłym roku, a gdzie by nie obejrzeć się, to wszędzie straszą. Ja dziś nie chciałbym na ten temat zbyt wiele poświęcać uwagi i czasu. Ale chciałbym raczej dzisiaj zostać pewnego rodzaju księgowym. Był taki okres w moim życiu, że zajmowałem się księgowością w firmie i wiem, że koniec roku to jest taki dosyć trudny dla księgowych. Czas remanentów, czas podsumowań, wytężona praca. Nawet z tego powodu firmy w pierwszych dniach przestają funkcjonować, no bo wszystkie siły na pokład, aby wesprzeć księgowego, by jak najszybciej się okazało, jaki bilans otwarcia można wpisać, by rozpocząć nowy rok. Bracia i siostro, aby rozpocząć nowy rok, chciałbym, abyśmy i również my, jako chrześcijanie, jako Kościół, dokonali swego rodzaju podsumowań, które spowodują, że ten bilans otwarcia będziemy mogli otworzyć w nowym roku, czy to już pierwszego dnia, czy zaraz w pierwszą niedzielę, abyśmy nie startowali z pustej kratki, uważając, że wszystko, co było, zniknęło, nie ma, a teraz czysty, nowy kalendarz będziemy od nowa zapisywać. To byłaby ucieczka od swego rodzaju rzeczywistości. Zachowywalibyśmy się nierozsądnie, próbując tak funkcjonować. A więc swego rodzaju ocena, swego rodzaju podsumowanie. Ja to podsumowanie chciałbym skoncentrować na dwóch aspektach, na dwóch obszarach. I to swoje rozważanie dzisiaj chciałbym uczynić, nie wiem na ile mi się to uda, bo nie jestem kaznodzieją interakcyjnym, czyli nie zadaję pytania, rzadko mi się zdarza pytać, jesteście tam ze mną, powiedzcie amen, czy zgadzacie się ze mną. To nie leżało nigdy w mojej naturze kaznodziejskiej od samego początku. Ale dzisiaj chciałbym zadawać pytania i chciałbym przynajmniej od czasu do czasu usłyszeć z sali odpowiedź. Zastanawiałem się, czy stać mnie na taką odwagę, ale postanowiłem, że to zrobię, niezależnie od tego, jak by to mogło przebiegać. Powiedziałem, że dwa obszary mnie interesują oceny. Chciałbym, abyśmy poddali, odważyli się ocenić nas jako zbór, jako lokalna społeczność Kościoła Jezusa Chrystusa. Ja wiem, że to robimy chętnie w holu, czy gdzieś tam rozmawiając telefonicznie, a ten zbór to, czy tamto. Ale chciałbym, abyśmy to dzisiaj zrobili tutaj, będąc na tym miejscu. Wcale nie myślę, że przez to utracimy jakąś wartość duchową, duchowej atmosfery czy podniosłość. Wręcz odwrotnie, uświadamiając sobie pewne aspekty, być może posłuży to nam do tego, abyśmy mogli coś zmienić, coś skorygować. I drugi obszar, który nieco później będę chciał poddać naszej ocenie, to będzie już ocena bardzo osobista, indywidualna. Będę chciał zachęcić każdego z nas indywidualnie do tego, aby siebie samego ocenić. Boże Słowo mówi, że kto, o właśnie, stare tłumaczenie mówi, sądzi, osądza samego siebie, nie będzie sądzony. A tak naprawdę to chodzi o ocenę. Kto oceni samego siebie? A wiecie, oceny są też po to, aby móc dokonać korekt. Ja wiem, że w Chrystusie Jezusie jesteśmy doskonałymi. I wielu to tylko podkreśla i tylko to podkreśla. Ale gdyby to w całej rozciągłości było prawdą, to po co całe słowo jest napisane i natchnione, aby korygować człowieka, aby doprowadzać do doskonałości, aby go zmieniać, skoro jesteśmy doskonałymi. Jesteśmy doskonałymi i potrzebujemy w dalszym ciągu udoskonalenia, potrzebujemy korekty, naprawy, aby podobać się Bogu, aby mieć ten obraz Jezusa Chrystusa, wizerunek Chrystusa tak wyraźny, by inni to mogli zauważać. A więc przejdźmy do pierwszego obszaru. Jak w minionym roku sprawdził się w działaniu nasz zbór? Proszę o 2-3, no nie więcej niż 5 ocen. Jak widzisz funkcjonowanie zboru Filadelfia w Bielsku Białej? Na 5? Ale jesteś szczodry, dziękuję. Czy ktoś chciałby skorygować tą ocenę? 3+, o! Już brzmi lepiej, bliżej chyba rzeczywistości. A może ktoś jeszcze? Proszę? Niech będzie ta 5, no to poprawiliśmy średnią, no. W porządku, dobrze. Czyli mogę wnioskować, że nie było aż tak strasznie źle, by powiedzieć tragicznie, ale w dalszym ciągu jest przed nami coś do zrobienia, czyż nie? Z tym, że wiecie, ja poprosiłem was o ocenę, a oceny, gdy się podejmujemy, gdy nauczyciele podejmują się ocen, zazwyczaj potrzebujemy pewnych kryteriów do oceny. Pamiętam, że gdy uruchamiane zostały pozaszkolne punkty katechetyczne i wprowadzane zostały oceny za religię, więc zastanawialiśmy się, jakie wprowadzić kryteria oceny. I największą wagę wtedy uzyskiwała obecność. A więc jeżeli uczeń będzie obecny na wszystkich zajęciach, to zaważy w połowie na jego ocenie z religii. Nie wiem, jak to jest do dzisiaj, jakie tam są dzisiaj kryteria ustalane, ale kryteria pozwalają na bardziej prawidłową, szczegółową czy bardziej adekwatną ocenę naszego funkcjonowania. I tu chciałbym szukać takich kryteriów w Bożym Słowie. I za chwilę zapytam po raz kolejny, jak według kryteriów Bożego Słowa oceniamy samych siebie jako zbór. O pierwszym kryterium możemy się dowiedzieć z opisu zboru efeskiego. To zbór, który opuścił swoją pierwszą miłość. Jezus mówi do tego zboru, do anioła tego zboru: mam przeciwko tobie coś. Porzuciłeś swoją pierwszą miłość. To pierwsze kryterium, jak jest z pierwszą miłością wśród nas, w sensie zboru, lokalnego zboru Kościoła Jezusa Chrystusa. Drugim punktem to zbór i słowo skierowane do zboru w Smyrnie. To zbór, którego czekają prześladowania, który stoi przed bardzo trudnym okresem czasu. I do niego kierowane są słowa: nie bój się nadchodzących cierpień. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia. Zostaniecie poddani próbie. Przez 10 dni doświadczać będziecie ucisku. Bądź wierny, aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. To kolejne kryterium. Kryterium potencjalnego zagrożenia, jeśli chodzi o otoczenie, o świat, w którym żyjemy. A więc potencjalne prześladowanie. Jak widzisz tę społeczność, zbór Filadelfia w Bielsku-Białej, na ile jest przygotowany, na ile jest gotowy stawić oblicza, stanąć wobec różnego rodzaju prześladowań. Zbory niektóre w innych krajach stają w rzeczywisty sposób przed takim dylematem. My dzięki Bogu póki co, jeżeli mieliśmy jakieś przejawy prześladowań, były to gdzieś tam jednostkowe i niezbyt natężone. A więc zbór Smyrna i jego kryterium potencjalnego prześladowania. Trzecie kryterium to możemy znaleźć w zborze, w opisie czy liście skierowanym do Pergamonu. To zbór, który potrzebuje opamiętania. Jak myślisz, czy ten zbór nie jest w takiej sytuacji, że potrzebuje opamiętania? A może w jakichś obszarach tego potrzebuje? Bo do niego skierowane zostały słowa: opamiętaj się więc, bo jeśli nie, to wkrótce przyjdę do ciebie i będę z nimi walczył mieczem moich ust. A chodziło o pojawiających się fałszywych nauczycieli, którzy wykręcali, którzy odmieniali znaczenie Bożej Ewangelii, Bożej łaski i Bożej miłości. A więc zbór w Pergamonie. To trzecie kryterium, które może stanowić swego rodzaju oceny. Czwarte to Tiatyra. Zbór, który jest pod wpływem fałszywej prorokini. Lecz mam przeciwko tobie, że pobłażasz tej kobiecie Jezabel, która się podaje za prorokiniem, naucza i zwodzi moje sługi, aby uprawiali nierząd oraz spożywali to, co pochodzi z ofiar składanych bóstwom. Ktoś może powiedzieć: chwileczkę, dzięki Bogu u nas nie mamy kobiety, która w jakiś decydujący sposób funkcjonuje w zborze. To tylko pozorne może być odczucie. Kryterium zboru w Tiatyrze. Jak zbór ten w Bielsku-Białej oceniasz pod względem tego kryterium? A następne, piąte kryterium, które zauważam, na które chcę zwrócić dzisiaj, w tym dniu, tym szczególnym dniu, naszą uwagę i w jakiś sposób zmusić, czy zachęcić do refleksji, oceniania, to zbór w Sardis. To zbór, który zasnął i jest bliski śmierci. Powszechna senność ogarnęła ten zbór i po prostu zasnął. Dlatego skierowane są do niego słowa: obudź się, wzmocnij to, co jeszcze pozostało bliskie, co jeszcze pozostało i bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, aby twoje czyny były doskonałe przed moim Bogiem. Szóste kryterium to zbór Filadelfia. A właściwie w Filadelfii, w mieście. To zbór, który wytrwale przestrzega Bożego Słowa. A ponieważ zachowałeś moje słowa o wytrwałości, ja zachowam cię przed godziną próby, która nadejdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Kiedy na to zwróciłem uwagę, to zadałem sobie pytanie, czy my się tylko nazywamy Filadelfia? Czy może nią jesteśmy? Ale ocenę zostawiam w dalszym ciągu jako, podaję to jako kryterium, a ocenę pozostawiam każdemu z nas. I siódme kryterium, które zostało tutaj w objawieniu Jana, bo zapewne zauważyliście, że drugi rozdział od początku i w całości i trzeci rozdział do 22 wersetu są tymi kryteriami, na których opieram swoje oceny, czy podaję te charakterystyki. Laodycea to zbór, który zletniał w swojej postawie chrześcijańskiej, którego wiara jest taką połowiczną. A ponieważ jesteś letni, nie gorący i nie zimny, Bóg mówi, wypluję cię z ust moich. No więc jak teraz, patrząc przez pryzmat tego kryterium, możemy spojrzeć na nasz zbór? Który z tych siedmiu wymienionych jest najbardziej według ciebie zborem odpowiadającym nam, tu zgromadzającym się? Pamiętaj, że oceniając w ten sposób pośrednio oceniasz również samego siebie, bo go tworzysz, bo jesteś uczestnikiem tego nabożeństwa. I wcale to nie oznacza, że musisz być łagodniejszy w tej ocenie. Czy jest ktoś w tej chwili odważny, aby wskazać, które kryterium jest najbliższe naszej społeczności? Ten, który wytrwale przestrzega Bożego Słowa. Filadelfia. To Filadelfia. Czy jeszcze ktoś? No dobrze, może przemyślimy to, będziemy się zastanawiać. Ja myślę, że jest też to dobry temat do przemyślenia dla nas, pastorów, dla członków Rady Starszych, abyśmy mogli mieć pewien odnośnik i ocenę tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Abyśmy nie popadali ani w jakiś krytycyzm i trudne, nie do końca uzasadnione negatywne oceny, ale też abyśmy w samozachwyt nie popadali. No to przejdźmy do drugiej części, do drugiego obszaru oceniania, skoro robimy takie podsumowanie. Coś, z czym wejdziemy w nowy rok jako bilans otwarcia. Ale tym razem jako indywidualnie. Jak przeżyłeś rok 2018 jako człowiek, jako chrześcijanin? Jakim byłeś w ciągu minionego roku i co w twoim życiu uległo zmianie w tym roku? Czy zauważasz, siostro, bracie, przyjacielu, jakikolwiek rozwój w swoim życiu? Oprócz tego, że upłynął czas, że przybyło ci miesięcy czy rok życia. Może widzisz, że się niestety cofnąłeś nawet, że rok temu byłeś nieco dalej, że byłeś bardziej zaangażowanym, bardziej gorliwym, ale jakaś okoliczność, coś zniechęciło cię i teraz wycofałeś się i raczej wolisz obserwować niż być aktywnie zaangażowanym. A może powiesz, no dzisiaj muszę stwierdzić, że właściwie jestem bardzo podobny do osoby, którą reprezentowałem rok temu, kiedy kończył się 2017 rok. To chcę ci powiedzieć, że to jest też straszne. Dlatego, że to oznacza stagnację. Wszystko posuwa się do przodu. A ty chcesz stwierdzić, że w swoim duchowym życiu stoisz w miejscu? A potem oczekujesz, że to zatrzymanie się w miejscu będzie dla ciebie błogosławieństwem? I że to jeszcze Bóg zaakceptuje i będzie błogosławił? Słuchajcie, ja nie mam zamiaru dzisiaj nikogo z was doprowadzić do jakiejś bardzo trudnej, emocjonalnej sytuacji. Bo te przemyślenia, te pytania kierowałem i kieruję w pierwszym rzędzie do siebie. Czy miniony okres to okres, w którym winisz takie czy inne okoliczności, które spowodowały i usprawiedliwiają przynajmniej w twoich oczach, że nie nastąpił wzrost, nie nastąpił rozwój takiego, jakiego się spodziewałeś? A bo gdyby nie ta czy ta okoliczność w moim życiu. Czy rzeczywiście te okoliczności miały aż tak wielki wpływ? Albo stanowią tylko swego rodzaju parawan, za którym kryjemy się, czując we własnych oczach usprawiedliwionymi. Warto się nad tym zastanowić. A może jest coś, co w tym 2018 roku, gdyby można cofnąć, zmieniłbyś. Tak, aby nie wypowiedzieć tych zdań, które wypowiedziałeś, aby nie popełnić tych czynów, które popełniłeś. Ale tego się nie da już wycofać, to jest już faktem, to zostaje w przeszłości. Ale to, co możemy zrobić, to oceniając samych siebie, możemy zastanowić się i szukać korekty, aby rzeczywiście 2018 rok był rokiem, w który wejdziemy z innej perspektywy, bogatsi o doświadczenia, nawet te trudne przeżycia, nawet te negatywne doświadczenia, z których się wstydzimy, które być może obciążają nas, ale wchodzimy ubogaceni tym, tą wiedzą, tym doświadczeniem, nie po to, aby tylko zapewniać siebie pustym słowem, nie, to się więcej nie powtórzy, ale dołożyć wszelkich starań, aby się rzeczywiście nie powtórzyło. Aby nowe wyzwania, czy nowe okoliczności, w których się znajdziemy, abyśmy byli do nich bardziej dojrzale przygotowani. Według mnie to są przemyślenia, czy to są wartości, oceny, refleksje warte zastanowienia się w takim dniu jak dzisiejszym. No dobrze, można powiedzieć to, o co pytałem do tego momentu, to dotyczyło w szerokim aspekcie obszaru naszego życia. Ale ja dzisiaj jeszcze chciałbym iść dalej, głębiej, jeśli chodzi o relację moją i twoją osobistą z Bogiem. Co z twoją i moją osobistą relacją z Bogiem nastąpiło w mijającym roku? Na ile ona się zmieniła? Czy jest to Bóg bliższy tobie o rok, czy pozostaje w dalszym ciągu obserwowany przez ciebie z takiego samego dystansu, jak było to rok temu? A może oceniając siebie szczerze, że jak gdyby perspektywa Boga i relacji z Nim nieco się nawet oddaliła? Bo pojawiły się inne okoliczności, bardzo ważne i usprawiedliwiające fakt braku czasu na społeczność z żywym Bogiem, na społeczność z Jego Słowem, na modlitwę. Wiecie, jest tyle usprawiedliwień, bo przecież my realizujemy bardzo ważne rzeczy. Mamy swoje rodziny i w nich się realizujemy. Boże, przecież Ty widzisz, że tam swoją energię muszę skoncentrować. Mam swoją pracę. Mam swoje zobowiązania. Są inne relacje. No tak. Ale jaką one wartość będą mieć w finalnym podsumowaniu naszej relacji z Bogiem? Może jeszcze jedno pytanie z tych, które zadałem sobie. Jak dalece moje życie odzwierciedla fakt, że jestem dzieckiem Bożym? Tak na co dzień, stojąc w kolejce w sklepie, będąc w pracy, w tramwaju, w samochodzie. No w samochodzie jest fajnie ukryć swoje emocje. Czasami mnie też ponosi. Jak widzę, jak mi ktoś zajeżdża drogę, och, mało chrześcijaństwa wtedy widzę w sobie. No ale na szczęście tego nie są w stanie zaobserwować ludzie z zewnątrz. A nie otwieram szyby, aby krzyczeć czy wymachiwać pięścią. Podsumowując te oceny, chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na przypowieść, która pomoże nam, przypowieść Pana Jezusa Chrystusa, która pomoże nam w tej ocenie samego siebie, a także jeśli zachodzi taka potrzeba, a wiem, że jeśli chodzi o mnie, taka potrzeba jest. Chcę, abyśmy zwrócili na tę przypowieść Jezusa naszą uwagę. Jezus następnie opowiedział im taką przypowieść. Pewien człowiek miał w swej winnicy zasadzony figowiec. Jednego razu przyszedł i szukał na nim owocu, ale nic nie znalazł. Wtedy zwrócił się do winogrodnika. Popatrz, od 3 lat przychodzę, szukam na tym figowcu owocu i nic nie znajduję. Wytnij to drzewo, po co ma ziemię wyjaławiać? Panie, odpowiedział winogrodnik, zostaw je jeszcze na ten rok. Ja je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłym roku, a jeśli nie wyda, wtedy je wytniesz. Kilka dla ułatwienia czy zlokalizowania tej przypowieści w naszej, do naszej rzeczywistości. Zastanawia mnie fakt, co robi figowiec w winnicy. Winnice to przecież winne ratolosie są sadzone i ustawiane w takich czy innych szeregach. Nie znam się na tym, ale widziałem winnice. Zresztą każdy, kto gdzieś tam jeżdżąc i po Polsce, i po Europie, na pewno winnice widział. Figowiec w winnicy? Tak sobie pomyślałem, no chyba po to, żeby ci, którzy pracują w ustawicznym słońcu, w skwarze, mogli w pewnym momencie spocząć w cieniu i ewentualnie posilić się owocem z figowca. Ale pomijając ten fakt, bo na to Jezus nie zwraca uwagi, chcę podkreślić, że ten figowiec znajdował się w winnicy. A więc winnice to miejsce, to ogrody, które zostały poddane szczególnej opiece. Winnice to nie były takie miejsca i zazwyczaj nie są, że każdy, ktokolwiek chce, skądkolwiek by nie chciał, może wejść, przyjść. One są z reguły w jakiś sposób ogradzane. I w Bożym Słowie mamy wiele takich przykładów, opisów winnic, których Bóg skarży się czasami, że co ja dla tej winnicy jeszcze mogę uczynić? Ogrodziłem ją. Postawiłem to czy tamto i troszczę się, a owocu nie ma. A więc lokalizacja. Miejsce szczególne, choć niezwykłe dla figowca. Bracie i siostro, niektórzy mówią, że zbory to przeżytek, że takie zgromadzenia to nie mają sensu. Wolicie się tylko społeczność z Bogiem i nieważne jak, w jakich ilościach, ale najlepiej w domu i ze sobą mieć społeczność. To jest najważniejsze. Zbór, chwileczkę, tutaj mamy do czynienia z winnicą, która jest pod szczególną troską swojego właściciela. Ten właściciel wykupił tą ziemię. Ten właściciel ją ogrodził. Ten właściciel interesuje się tym, co się dzieje w winnicy. On przychodzi, aby popatrzeć, jak przebiegają procesy w tej właśnie winnicy. I ta przypowieść Jezusa też na to bardzo wyraźnie wskazuje. To nie jest winogrodnik, który sobie gdzieś tam założył winnicę i więcej go nie interesuje. On tam przychodzi. On tam się przechadza, on się tam przygląda. On jest zainteresowany poszczególnymi krzewami, także również i tym figowcem. I druga rzecz, która mnie zastanowiła, patrząc na tę przypowieść, a dotyczy tego figowca, to to, że on tam nie był naturalnie, się nie pojawił. To nie było tak, że było piękne pole, na środku którego rosło drzewo figowe, a właściciel go kupił, to pole, i mówi, dobrze, no niech ten figowiec sobie tu zostanie, bo on tutaj jest od zawsze, w związku z tym, ale obok zrobimy winnicę. Nie. Tam nic nie było. Tam właściciel założył winnicę, a figowca specjalnie sprowadził skądś, wybrał i zasadził w swojej winnicy. Czy łatwiej ci jest zobaczyć w tej chwili siebie jako kogoś, na którego Bóg zwrócił uwagę, wybrał skądś tam gdzieś żyjący jako dziko na polach bez troski, bez opieki, bez właściciela? A oto teraz znajdujesz się w winnicy pod czułą, troskliwą opieką tego, który nie jest żądny tylko i wyłącznie owocu. Mnie zastanawia ten fakt, że winogrodnik, ten właściciel, który zapłacił za tą winnicę wielką cenę. Sami wiemy jaką. Zapłacił wielką cenę, a mimo to daje 3 lata, aby ten figowiec mógł zapuścić korzenie, mógł się dobrze ukorzenić, znaleźć właściwe źródła pożywienia, aby wreszcie zacząć wydawać owoc. Jak długo jesteś człowiekiem nowonarodzonym? Jeśli jeszcze nie minęło 3 lata, choć dlaczego by nie wcześniej przynosić owoce? Wielu jest takich, którzy po nowozrodzeniu mija kilka miesięcy, a ich zapał i ich oddanie dla sprawy Królestwa Bożego przynosić zaczyna od razu owoce. Ale moje pytanie jest dzisiaj, czy przekroczyłeś tą granicę 3 lat? I co z owocami? Do 3 lat nie było większego problemu. No oczywiście nie było wielkiej euforii i radości. Winogrodnik przychodził, popatrzył, no tak, 2 rok minął, nie ma owoców. Dobra, no 3 lata, karencja. Ale co dalej? Wiecie, czasami odnoszę wrażenie, że ja sam, czy niektórzy z nas przejęli się rolą przynoszenia tylko cienia w winnicy. Po to, żeby jeśli już ktoś inny pracuje, to niech sobie dla ochłody spocznie w moim cieniu. Przynoszenie owoców to zbyt trudna sprawa. Po co się w to angażować? Zapominamy o tym, że zostaliśmy wybrani. Nie jesteśmy samosiejkami, drzewami figowca, które ni stąd, ni zowąd znalazł się w miejscu, które tak naturalnie rzeczywiście nie pasowało dla nas. Żyliśmy w świecie, dalece od społeczności z Bogiem, nie znający Boga ani Jego miłości, Jego łaski. Znaleźliśmy się w miejscu Jego bacznej obserwacji. Ja 3 lata. Winogrodnik przychodzi zobaczyć owoc. No więc jak to wygląda w Twoim życiu? Odpowiedź daj sobie sam sobie. Ja wiem, że powodów może być wiele. Traumy, przeżycia z przeszłości. Wtedy, kiedy jeszcze nie byłeś w winnicy, kiedy gdzieś tam żyłeś szargany, miotany różnego rodzaju powiewami wiatrów, bez troski, bez opieki, sam musiałeś sobie dawać rady z okolicznościami życia. Ale być może, że ten brak owoców jest spowodowany tym, że nastąpiło rozluźnienie, jak gdyby, relacji z Bogiem i Jego Słowem. A może patrzysz na tą winnicę i mówisz, że nie, gdyby oni byli wszyscy takim jak ja, to by to coś znaczyło. Ale co tam winorośle? Trzeba przycinać, trzeba tyle pracy wkładać, tyle wysiłku, aby one przynosiły owoc. To nie to, co drzewo figowe. Ja to oczywiście, ptaki niebieskie mogą gniazda zakładać, daje cień. Ja to jestem drzewo figowe. Niestety ocena winogrodnika była jednoznaczna. Weź i wykop to drzewo. I tutaj, drodzy, nie chciałbym zakończyć tego rozważania. Dlatego, że pojawia się ten, który tam pracuje. Nie właściciel winnicy, ale winogrodnik, tak nazwany winogrodnik. Tam to był właściciel. Tak, panie, odpowiedział winogrodnik. A więc pojawia się winogrodnik. Patrząc na jego postawę, widzę postawę wstawienniczą, wsparcia, jaką tylko Duch Święty może okazywać człowiekowi. Panie, ja je okopię, ja je obłożę nawozem, zostaw je jeszcze na ten rok. Zostaw je jeszcze na ten rok. To działanie Ducha Świętego, który wstawia się w niewysłowionych słowach za mną i za Tobą, przed stolicą Chrystusową. Duch Święty, który przechadza się. To jest dla mnie interesujące, że tenże winogrodnik nie oczekuje i nie zapewnia, na pewno za rok przyniesie owoce. On mówi, ja zrobię wszystko. Ja dostarczę jego korzeniom świeżego oddechu, spulchnie ziemię. Ja doprowadzę ożywcze tchnienie, doprowadzę pokarm, nawóz dla tego drzewa. I oczekiwanie winogrodnika jest pełne nadziei. Może przyniesie owoc. Boże, dziękuję Ci za Ducha Świętego, który nie traci cierpliwości w stosunku do mojego i do Twojego życia. Który, choć nie ma żadnych gwarancji, żadnego zapewnienia, że ten owoc wreszcie się pojawi. On mówi, ale ja nie przestanę pracować, nie przestanę funkcjonować, nie przestanę dotykać się tego figowca. Jest ono tak wartościowe, ono jest tak cenne w moich oczach, że choć nie przynosi owocu, ja stanę obok i będę go wspierał. W Ewangelii Jana Jezus mówi: ja jestem winoroślą, wy jesteście pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc. My jesteśmy w ostatnich latach bardzo mocno faszerowani informacją tylko w połowie prawdziwą. A półprawda jest całym kłamstwem. Docierają do nas tylko informacje, czym to nie jesteśmy i co nie potrafimy, gdy jesteśmy w Jezusie Chrystusie. To jest tylko półprawdy. Bo Jezus mówi: kto trwa we mnie, a więc jest w nim. Jesteśmy w Tobie, Panie Jezu. Ale pozostaje drugie pytanie, druga część. Czy Ty jesteś we mnie? Czy Ty jesteś we mnie? A to już jest zupełnie inna kwestia, którą warto spostrzec, warto zauważyć. Bo można cieszyć się z tego faktu, że imiona nasze zapisane w Księdze Żywota, bo w Nim, bo przez Niego przebaczone grzechy i tak dalej. Wymieniamy jak z płatka wszystkie bardzo cenne wartości, które są prawdziwe. Ale wtedy, kiedy nie tylko On jest w nas, znaczy my jesteśmy w Nim, ale też On ma miejsce we mnie i w Tobie. Ile tego miejsca Jezus znajduje na co dzień w Twoim życiu? Ile znajdował w minionych dniach, miesiącach mijającego roku? Czy dziwisz się, będąc u schyłku tego mijającego roku, że rezultat być może nie jest imponujący? Panie, jak to? Przecież my w Twoim imieniu robiliśmy to czy tamto, modliliśmy się, uzdrawialiśmy, czyniliśmy cuda. Jezus mówi: ale mnie w tym nie było. Ja nie byłem w was. Kto trwa we mnie, a ja w nim. Drodzy, to jest klucz do trwania w Chrystusie Jezusie. Byśmy w Nim trwali, a On by znajdował z dnia na dzień coraz więcej miejsca we mnie i w Tobie. Aby Jego wola dochodziła do coraz to większej roli i głosu w moim życiu. W tym jest nasza nadzieja. W tym tkwi powód naszego oczekiwania na kolejny rok, który jest przed nami, że może być piękniejszy, że może być wspanialszy, że nie jest to tylko metafora śpiewana: każdy dzień z Jezusem jest lepszy niż... A rzeczywistość jest dokładnie odwrotna. Jest to moją modlitwą dzisiaj, drodzy, abym ja, mój duch, mógł usłyszeć głos Ducha Świętego, tego winogrodnika. Panie, mam plan w stosunku do Niego. Nie zrezygnowałem jeszcze z Ciebie. Modlę się o to, aby każdy z nas dziś obecny na tym miejscu mógł usłyszeć ten głos, który Duch Święty indywidualnie. Czy słyszysz tą rozmowę Ducha Świętego z Jezusem na temat Twojego życia? Otwórz swoje duchowe ucho i posłuchaj, jak życzliwy, jak daleko idącym, jak bez wypominania winogrodnik mówi, czym chce łaskawie Cię w dalszym ciągu obdarzać. ten duch pełen łaski i miłości jest dziś tak bardzo realny dla każdego z nas, jak to, że znajdujemy się tutaj na tym miejscu. Wszechmogący Boże i Ojcze, ja dziękuję Ci, że posłałeś Ducha Świętego, aby ten w niewymownych, często niezrozumiałych, niepojętych sprawach wstawiał się za nami. Aby Jego wsparcie, Jego praca nad moim, nad naszym życiem mogła wreszcie zaowocować w taki sposób, by nasze życie stało się godnym przebywania w winnicy, w której nas zasadziłeś, w której nas posadziłeś. Dziękuję Ci za tą winnicę. Dziękuję Ci za Kościół Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za to, że zapłaciłeś za Niego tak wielką cenę, cenę swojego życia. Ale Panie, nie interesuje mnie przebywanie tylko w Nim bez przynoszenia owoców. Wszystko jest piękne, gdy nas błogosławisz. Ale pragnę, Panie, aby Twoje oko rozradowało się, widząc moich braci i sióstr życie pełnych owocu. Owocu za sprawą Ducha Świętego. Nie naszych wysiłków, nie naszych możliwości. Dziękuję Ci, że to włożyłeś przede wszystkim dla mnie, do mojego serca. Ale dziękuję Ci, że mogłem też z tym podzielić się z moimi siostrami i braćmi u schyłku tego roku. Wierzę, że będziemy mogli, wyciągając z tego wnioski, być błogosławionymi przez Ciebie w nadchodzących dniach. Bądź uwielbiony z naszych serc. Amen.